Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.
Jest 9:10 w Radiu Gdańsk. Zapraszam na śniadanie polityków w formule 2 na 2. I w pierwszej części naszymi gośćmi są poseł Janusz Śniadek, Prawo i Sprawiedliwość, i senator Ryszard Świlski.
Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie.
I senator Ryszard Świlski, Platforma Obywatelska. Dzień dobry panom.
Dzień dobry.
Jeszcze raz dzień dobry.
Witam. Przed godziną naszym gościem w Radiu Gdańsk była Marlena Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Rozmawialiśmy między innymi o tarczy antykryzysowej, o tym, w jaki sposób chronić polski rynek pracy, gospodarkę, firmy. I tu padła z ust minister Maląg taka mocna deklaracja, że nie trwają żadne prace nad zmianami w polityce społecznej, czyli te świadczenia, które do tej pory były przyznane obok różnych świadczeń z tarczy antykryzysowej, będą kontynuowane. I zaczniemy od senatora Świlskiego. Czy państwo w Platformie Obywatelskiej akceptujecie ten kierunek? Czy tak jak na przykład chciał pan Hajdarowicz, znany przedsiębiorca, jesteście za tym, żeby te świadczenia socjalne w czasach ogromnego kryzysu w jakiś sposób ograniczyć?
Ale ja rozumiem, że pan Hajdarowicz nie jest członkiem Platformy Obywatelskiej.
Absolutnie nie jest, to jest przedsiębiorca, potwierdzam, tak dokładnie jest. Tak.
Oczywiście, że mówimy o tym, że pozostają wszelkie świadczenia, które do tej pory były przedstawiane i funkcjonują w naszym kraju. O tym nie ma w ogóle żadnej jakiejś dyskusji, rozmowy. To po pierwsze, także chcę wszystkich uspokoić w tej sprawie. Jeżeli chodzi o przygotowanie czy też podjęcie tematu związanymi z ustawami antykryzysowymi, stoimy na stanowisku, że te działania są po prostu spóźnione i na to są dowody i mogę to przedstawić. Jesteśmy co najmniej półtora, dwa miesiące opóźnieni w tych działaniach. Te działania pokazują również fakt, że czy też pierwsza ustawa, czy druga ustawa, ja nie lubię nazywać jej tarczą antykryzysową, bo dla mnie ona takiej formuły po prostu nie stanowi. Nie były dobrze przygotowane, mają wiele elementów do poprawy. Problem polega na tym, że niestety większość parlamentarna, posłowie Prawa i Sprawiedliwości, nie chcieli się z nami zgodzić co do zmian w tych ustawach. Ustawach, które absolutnie mogły być przygotowane wcześniej, lepiej i dzisiaj już aktywnie działać na rynku przedsiębiorców i pracowników.
Tutaj padły słowa, że ustawy częściowo do poprawy, to mówił Ryszard Świlski, Janusz Śniadek, Prawo i Sprawiedliwość, ale też przypomnijmy, w przeszłości szef Solidarności, czyli pan tu jest czuły na punkcie tych kwestii pracowniczych. Pan widzi kwestie do poprawy, coś by pan chciał w tych ustawach, które zostały już przyjęte, zmienić albo w kolejnych etapach, na coś by pan położył większy akcent?
Wie pan, odwołał się pan do mojej przeszłej funkcji szefa Solidarności. Mi to budzi skojarzenie z rokiem 2009, kiedy świat i Europa pogrążał się, tonął w kryzysie finansowym wówczas. I jak na prezydium Komisji Trójstronnej ówczesny premier Tusk, grudzień 2008, oświadczył w reakcji na niecierpliwość pracodawców oczekujących działań rządu zapobiegających zagrożeniom, oświadczył, że jak nie wiadomo, co robić, to najlepiej nic nie robić. To wywołało takie przerażenie u pracodawców, że zwrócili się do nas i dwustronnie rozpoczęliśmy te negocjacje nad tym słynnym paktem antykryzysowym, który później był jakby bazą tych działań, które podjął polski rząd i polska gospodarka. Dzisiaj z przerażeniem myślę, że mogłaby być sytuacja taka, czy taki kryzys mógłby się zdarzyć w czasach, kiedy to Platforma Obywatelska sprawowała rządy i zastosowała tą dewizę, jak nie wiadomo co robić, najlepiej nic nie robić. Podobne postawy początkowo przyjęły niektóre rządy, zarówno powiedzmy w Wielkiej Brytanii, premier Johnson początkowo uważał, że tą epidemię trzeba przetrwać tak jak każdą inną
epidemię. Tak, odwoływał się do instynktu stada, tak do odporności stada.
Natomiast tak, dokładnie. No podobne rozwiązania można by powiedzieć, że inne rządy europejskie, ten zarzut nie zbyt późny działa, oczywiście bardzo silnie w Anglii teraz powstaje, podobnie w innych krajach zachodniej Europy, I myślę, że Polska tutaj stawiana jest bardzo często jako pewien wzór. Zresztą tą pewną, no zupełnie niespotykaną, bo ta pandemia i ten wirus jest zupełnie czymś nowym. Zagrożenia dla gospodarki, które powstają. Także my wszyscy próbujemy przewidywać pewne zjawiska, działania. Polska jest stawiana tu jako wzór kraju, który znakomicie zareagował i myślę, że tutaj twarde dane, wskaźniki ilości zachorowań, zgonów, to, że ten przyrost zachorowań w Polsce jest relatywnie mało, że te wprowadzone ograniczenia na tyle skutecznie opóźniły. Był czas, kiedy żona jednego ze znanych polityków Platformy wręcz się oburzała, że dlaczego pomimo zapowiedzi pana ministra Szumowskiego te ilości zachorowań i osób hospitalizowanych są w Polsce tak małe. Oby cały czas były tak małe i żeby tak jak do tej pory Polska należała do tych krajów europejskich, które były dotknięte stosunkowo czy relatywnie najmniej przez tą pandemię i obyśmy sobie jak najlepiej poradzili z gospodarką.
Panie tak pośle, te dane rzeczywiście są bardzo dobre, ale jakbyśmy wrócili, czy pan widzi jakiś element gospodarczy do poprawy? Czy uważa pan, że na tę chwilę jest wszystko w porządku? Bo zgadzamy się, że dane w Polsce są całkiem optymistyczne, chociaż zawsze za wysokie, ale czy w tych programach gospodarczych pan jako związkowiec chciałby coś zmienić?
Wie pan, powiem w ten sposób, że mamy już kolejną tarczę i są, na pewno będą przygotowywane następne, w reakcji na naszą rzeczywistość. W tej chwili, jeśli spojrzeć na przykład na sondaże, to przeszło 50% Polaków dobrze ocenia reakcję i zachowania rządu. Natomiast w samej gospodarce no, trzeba będzie poczekać na twarde dane makroekonomiczne. Z całą pewnością w tej chwili te pomysły na wprowadzenie jakichś stanów nadzwyczajnych bez podania kosztów, to ten postulat w tej chwili wycofany ze strony Platformy przesunięcia wyborów i stan nadzwyczajny miałby być wprowadzany po to, żeby przesunąć wybory, nie z innych powodów obiektywnych, tylko dlatego, więc bez podawania
to
kosztów.
To do terminu, panie pośle, wrócimy za sekundę. Ryszard tak. Świlski, co pan senator chciałby poprawić? Czy gdzie widzi pan, w których sferach widzi pan słabości tych działań, które są teraz podejmowane?
Odpowiem na pytanie pana redaktora, ale muszę się odnieść do wypowiedzi pana posła.
Oczywiście.
Duch Donalda Tuska widzę, że krąży nawet w erze koronawirusa, więc to...
No ale porównanie jest dość trafione. Też był kryzys 12 lat temu.
Wie pan, no chyba pewnych rzeczy porównać do siebie jednak nie można i tutaj myślę, że zostawmy, bo nie mamy czas na taką długą analizę sytuacji. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli potwierdzam tezę, że państwo polskie jest spóźnione, jeżeli chodzi o działania związane z pomocą pracownikom i pracodawcom, ja to przypomnę. Ale ja przypomnę dwa fakty. To pan poseł będzie mógł się do tego odnieść. Na posiedzeniu Senatu, a pan Skurkiewicz jest wiceministrem obrony narodowej, kiedy mówiliśmy o zbliżającej się pandemii, która tak naprawdę już pukała do naszych drzwi, minister Skurkiewicz powiedział, że mamy zagrać sobie w Chińczyka, a nie dokonywać takiej analizy, jaką przedstawiliśmy podczas posiedzenia Senatu, to po pierwsze. 28 lutego główny inspektor sanitarny, pan Pinkas, mówił, żebyśmy sobie włożyli lód w majtki i aby tej atmosfery, którą przekazujemy, że źle się dzieje, o niej nie mówić. To są fakty, to po drugie. I teraz się odniosę do kwestii związanych z rynkiem pracy czy z gospodarką.
Czego brakuje w tych projektach?
Tak jest. Po pierwsze, w kilku zdaniach zupełnie. Proponowaliśmy świadczenia dla rodziców dzieci do 12 roku życia, a nie tak jak jest obecnie do 8 roku życia. Nie rozumiemy oporu Prawa i Sprawiedliwości, że takiego wsparcia i tych świadczeń dla rodziców dzieci do 12 roku życia nie ma. To po pierwsze. Po drugie, mówiliśmy o zwolnieniach z ZUS-u od samego początku, w całości, nie tylko dla tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą jednoosobową, a dla mikro i małych przedsiębiorstw, w całości podkreślam. Mówiliśmy też o dużych firmach. Dopiero teraz została wzięta pod uwagę propozycja zmiany i tego, żeby ZUS-u nie płaciły również firmy do 49 osób, ale tylko w 50%. To ja się pytam, jak mają zapłacić kolejne 50%, kiedy te firmy są często już zamykane albo zawieszane. Ja dla przypomnienia powiem ostatnie dane, które są. W ubiegłym roku, w 2019, 160 tysięcy firm zawiesiło swoją działalność. W 2019. W ostatnim miesiącu jest to już 66 tysięcy firm. I to są fakty. Po trzecie, aby mówić o tym, jaki jest stopień zakażenia, czy też nosicieli wirusa w Polsce, trzeba robić testy. Te testy nie są robione. Przede wszystkim nie są robione testy wśród medyków. Państwo po prostu z uporem wielkim zabraniacie, aby raz w tygodniu były te testy obowiązkowe dla ludzi, którzy są na pierwszej linii frontu. I ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć. Zaproponowaliśmy pożyczki dla prowadzących działalność gospodarczą nie w kwocie 5000 zł, tylko pożyczki, które mają sięgać 40 tysięcy złotych, które miały być realnym wsparciem na początku pierwszego, drugiego miesiąca zawieszanej działalności gospodarczej.
No ale w tej tarczy finansowej te pożyczki, te limity pożyczek są znacznie wyższe i tak. To umarzane w 70%.
Właśnie. A kiedy to się pojawiło? To się właśnie pojawiło dopiero wtedy, kiedy my takie propozycje złożyliśmy. To po pierwsze. Po drugie, kiedy mówi się o pieniądzach w ustawie antykryzysowej i mówi się na początku, mówiło się, że to jest 212 miliardów złotych, to proszę sobie przeliczyć. W cashu, w gotówce, w pieniądzu tak naprawdę tam jest około 40 miliardów złotych i tak naprawdę jest to 7 miliardów euro z funduszy europejskich, które udało się w negocjacjach z Komisją Europejską przesunąć. I to są fakty. I ma pan rację. To, o czym pan powiedział w tej chwili, to są tak naprawdę możliwości pożyczek, poręczeń. Nie ma tego pieniądza, które tak na przykład jak zrobił to rząd niemiecki, dał swoim obywatelom na starcie, nie patrząc na biurokrację. Znaczy tam jest zaufanie do obywatela. Rząd PiS-u nie ma zaufania do swoich obywateli. Dlatego najpierw zasypano pracodawców papierami, najpierw kazano przechodzić karkołomną drogę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Przecież to są fakty, można to sprawdzić. Dzisiaj znowu się mówi o 100 miliardach złotych z Polskiego Funduszu Rozwoju, czy też z Banku Gospodarstwa Krajowego. Tylko ja przypomnę, jakim kosztem to jest robione w tej chwili.
No to teraz dajmy Janusz, posłowi Janusz, dobrze, ostatnie zdanie.
Narodowy Bank Polski rozpoczął drukowanie pieniądza, wykupuje obligacje. Ostatnia transza 30 miliardów złotych, wcześniejsza 19 miliardów złotych. Budżet naszego kraju miał być wspaniałym budżetem, który da sobie radę. Nie dał sobie rady.
No ale koronawirus to jest jednak zdarzenie wyższe. Poseł Janusz Śniadek, czy rząd PiS nie wierzy obywatelom i zasypuje ich biurokratycznymi przeszkodami?
Ja słucham mojego interlokutora z zupełnie z przerażeniem, że tutaj nie tylko żadnego poczucia odpowiedzialności za państwo, ale za wypowiadane słowa. Pan żongluje tutaj liczbami, opowiada jakieś niestworzone historie o propozycjach znakomitych. No, można sypać jak z rękawa. Zastanawiam się, czemu chwilę wcześniej, kiedy miała takie możliwości Platforma, to minister finansów Rostowski oświadczał, że pieniędzy nie ma, nie będzie. I tutaj z pełną odpowiedzialnością stwierdzał, że nie ma z czego dawać. Pan Żońca, główny ekonomista Platformy, kiedy ruszaliśmy z programem 500+, wieścił, że w ciągu roku deficyt budżetowy przekroczy 100 miliardów złotych. Więc te historie, że tak powiem, kontynuatorzy tej myśli ekonomicznej dzisiaj chcą rozdawać na prawo i na lewo ogromne, ogromne środki, na pewno bardzo przydatne i ludziom, którym te obietnice są składane, pewnie by się to podobało. Natomiast te obietnice zgłaszane są bez najmniejszej odpowiedzialności, bez najmniejszego poczucia odpowiedzialności za budżet, za państwo, za gospodarkę i bez wskazywania źródeł pochodzenia środków na to przeznaczanych. Z całą pewnością przygotowywana jest w tej chwili kolejna tarcza, w której być może transfery środków do gospodarki będą zwiększone. Dzisiaj z całą pewnością wszyscy mamy to poczucie, że zarówno 500+, jak i dodatkowe emerytury To jest ogromna poduszka bezpieczeństwa dla polskiego społeczeństwa, że te środki nie tylko zasilają budżety rodzin, polskich rodzin, ale są też tym paliwem napędzającym polski popyt, bo no, to jest podstawa dla gospodarki przetrwania, istnienie dużego popytu wewnętrznego, że to będzie nas ratowało teraz w najbliższym czasie wychodzenia z kryzysu. Natomiast państwo z Platformy opisują jakąś rzeczywistość wokół siebie, która bardziej jest projekcją ich pragnień. Dla nich politycznie jest formuła im gorzej, tym lepiej. I oni zrobiliby wszystko, żeby no, w tej trudnej, niespodziewanej, zupełnie zaskakującej sytuacji polskiemu rządowi Prawa i Sprawiedliwości podwinęła się noga, bo to jest jedyne, jak się wydaje z punktu widzenia politycznego, żeby niezadowolone społeczeństwo mogło przywrócić władzę polityczną Platformie. Więc filozofia im gorzej, tym lepiej. I próbują udowadniać, że wokół mamy kompletnie tragiczną sytuację, widoczną wyłącznie z winy Prawa i Sprawiedliwości.
Dobrze, panie pośle, to teraz to... tutaj ja przepraszam, tu odwołamy się do senatora Świlskiego, ale ja pytanie jedno. Ostatnie badania, czy pracowni Estymator, czy Social Change pokazują, że Małgorzata Kidawa-Błońska zanotowała wyraźny spadek w notowaniach. W jednym badaniu było to 13%, w drugim 9%. Nawet jeżeli to jest obarczone błędem, tendencja jest dla waszej kandydatki niedobra. I czy to, o czym mówi poseł Janusz Śniadek, że chcecie pokazać, że jest bardzo źle, żeby wzmocnić kandydatkę, czy to jest teza prawdziwa, czy ona jest przerysowana i pan się nie zgadza z takimi opiniami?
Nie twierdzimy, że im gorzej, tym lepiej. To jest nieprawda, to po pierwsze. Po drugie, jeżeli schodzimy teraz tutaj na tą niszę polityczną, to przypomnę tylko, że miesiąc temu pani Małgorzata Kidawa-Błońska powiedziała, że nie będzie prowadziła kampanii wyborczej w czasie...
Dzisiaj teoretycznie wraca do tej kampanii, jest taka deklaracja.
Odpowiem. Nie będzie prowadziła kampanii wyborczej, dlatego że są ważniejsze rzeczy dla Polaków niż zajmowanie się wyborami prezydenckimi. To po pierwsze. Z jednej strony mamy tego typu deklaracje i oczywiste tego konsekwencje, a po drugiej stronie mamy prezydenta Dudę, który robi, nazwę kolokwialnie to, ustawki w Orlenie, ustawki w szpitalach, uczestniczy w każdej konferencji prasowej i tak za bardzo nie mając nic do powiedzenia podczas tych kwestii chociażby medycznych czy gospodarczych, ale jest bardzo aktywny i wspiera go w tym rząd, to jest po trzecie. Po czwarte, no, z uporem maniaka Prawo i Sprawiedliwość dąży do wyborów prezydenckich w czasie pandemii. Ja przypomnę tylko, że te wybory
będą
kosztowały... Panie
senatorze, ja poproszę 15 sekund, bo niestety zbliżamy się do 9:30 już.
Ja proponuję naszym partnerom z Prawa i Sprawiedliwości, aby pieniądze, prawie 400 milionów złotych przeznaczonych na kampanię, na przeprowadzenie wyborów, przekazać w gospodarce i ludziom potrzebującym te pieniądze, a nie zajmować się wyborami.
I ostatnie pytanie, poseł Janusz Śniadek, przepraszam, 30 sekund. Wolelibyście, gdyby doszło do drugiej tury wyborów, żeby kandydat PiS zmierzył się z Małgorzatą Kidawą-Błońską czy Kosiniakiem-Kamyszem, liderem PSL-u?
Przede wszystkim konstytucja przewiduje w określonym terminie wybory i one muszą się odbyć. Pan prezydent Andrzej Duda wykonuje swoje obowiązki.
Nie może. Panie pośle, z kim chcielibyście się zmierzyć?
Wie pan, jest to powiedzmy zupełnie wszystko jedno i to jest bardziej sprawa drugiej strony. Tendencja spadkowa pani Kidawy-Błońskiej wydaje się być naturalną, natomiast Platforma Obywatelska w sprawie wyborów próbuje wszystkich Polaków, nas wszystkich, zrobić zakładnikiem.
I przepraszam bardzo, panie pośle, panie senatorze, musimy...
wyborów o 2 lata, nie godzi się na wybory korespondencyjne.
Musimy...
Al-Kaida robi całe społeczeństwo polskie zakładnikiem tego, żądając czy wymuszając na Prawie i Sprawiedliwości wycofania się z obowiązków.
I panie pośle, musimy na tym skończyć. Dyskusja ciekawa, ale czas minął. Przypomnę, gościliśmy w pierwszej części śniadania polityków senatora Ryszarda Świlskiego z Platformy Obywatelskiej i posła Janusza Śniadka z Prawa i Sprawiedliwości. Do usłyszenia za 1,5 minuty.
Do usłyszenia.
Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.
Jest 9.36, a przed nami druga część Śniadania Polityków i tym razem dwie polityczki, jak to niektórzy mówią. Poseł Beata Maciejewska z Lewicy i poseł Magdalena Sroka, Porozumienie. Dzień dobry paniom.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
I zacznijmy tutaj od poseł Maciejewskiej. Porozumienie, partia Jarosława Gowina, przedstawiła projekt wydłużenia kadencji prezydenta do 7 lat, ale z zastrzeżeniem, że byłaby to jedna kadencja. W tym momencie wybory prezydenckie odbyłyby się nie teraz, nie jesienią, tylko za 2 lata. No i Jarosław Gowin zapowiedział, że będzie szukał różnych sojuszników w tej propozycji. I czy Lewica w ogóle rozważa taki scenariusz, jaki zarysował do niedawna wicepremier Gowin? Czy państwo macie inną wizję momentu i sposobu przeprowadzenia wyborów prezydenckich?
Panie redaktorze, mamy inną wizję oczywiście. Uważamy, że zmiana konstytucji, ponieważ wydłużenie kadencji prezydenta Dudy, bo to chodzi o wydłużenie kadencji prezydenta Dudy.
Oczywiście tej trwającej obecnie, tak.
Łączyłoby się ze zmianą konstytucji. Nie ma na to naszej zgody,
innej drogi, tak, to prawda.
Żeby pan Kaczyński, no bo uważamy, że to pan Kaczyński jest pomysłodawcą, czy też osobą, która wspiera ten pomysł, bo się też podpisała pod tym projektem, żeby zmieniać konstytucję po to, żeby jedna określona osoba została prezydentem. Więc Lewica nie będzie zmieniała konstytucji z PiS-em, nie będzie w ogóle takich rozmów prowadziła i w ogóle nie jesteśmy zwolennikami zmiany konstytucji, a szczególnie w takiej sytuacji. Są zupełnie inne możliwości na to, żeby te wybory odbyły się w terminie, kiedy będzie to bezpieczne dla obywateli, kiedy w ogóle ludzie będą chcieli się zajmować wyborami, bo według nas to nie jest ten moment. I to jest wprowadzenie stanu klęski żywiołowej, który będzie umożliwiłby po prostu przesunięcie tych wyborów zgodnie ze wszystkimi regułami i prawnymi, i też jakiegoś takiego podstawowego rozsądku. Nie jesteśmy także zwolennikami tego, żeby te wybory odbyły się w maju w jakiejkolwiek formie. Na razie, jak wiadomo, obowiązuje przepis, że te wybory się odbędą 10 maja, że będziemy szli do komisji wyborczych, z tym, że osoby po 60 roku życia będą mogły to robić korespondencyjnie. Przepisy, które przyjął Sejm, ale jeszcze musi rozpatrzyć Senat, potem znowu zaakceptować albo odrzucić te, jeśli będą poprawki, Sejm i do podpisu prezydenta, mogą być skierowane do podpisu prezydenta do 7 maja. Więc mamy teraz taką bardzo patową sytuację ogromnego chaosu prawnego związanego z tymi wyborami. Więc ani nie teraz, ani nie wtedy, kiedy to będzie wygodne dla prezydenta Dudy, tylko wtedy zgodnie z konstytucyjnymi możliwościami, wtedy, kiedy minie pandemia.
Pytanie do poseł Magdaleny Sroki, właśnie z Porozumienia partii Jarosława Gowina. Czy taka postawa między innymi Lewicy nie zniechęca państwa do dalszego procedowania czy wspierania tego pomysłu? No i dzisiaj ma się odbyć między innymi spotkanie Jarosława Gowina z posłem Budką. Czy liczycie, że jakieś porozumienie z PO zostanie zadzierżgnięte w tej sprawie, jeżeli Lewica jest tak niechętna do tej zmiany, o której rozmawiamy?
Ja muszę tutaj odnieść się do kilku kwestii, które poruszyła przed chwilą pani poseł. Ponieważ rzeczywiście zgodnie z konstytucją termin wyborów to nie jest jakiś tam termin, który został ustalony zgodnie z przepisami, tylko zgodnie z konstytucją wyznaczony na 10 maja. My jako Porozumienie Jarosława Gowina, co nie jest tajemnicą, uważamy, że te wybory 10 maja nie powinny się odbyć. Stąd też właśnie nasza propozycja, która wydaje się być propozycją mogącą połączyć wszystkie strony sceny politycznej.
No z Lewicą was nie połączy, już usłyszeliśmy.
Ja bym tutaj jeszcze nie mówiła, nie, w polityce wszystko może się zdarzyć, te rozmowy dalej trwają, mamy czas. Dzisiaj, tak jak pan powiedział, pan premier, wicepremier do niedawna Jarosław Gowin, szef Porozumienia, rozpoczyna takie rozmowy z Koalicją Obywatelską. Rozpoczną się one dzisiaj o godzinie 13. Natomiast nie można traktować konstytucji wybiórczo i mówić, że wprowadzenie stanu klęski żywiołowej to jest sposób na przesunięcie wyborów. Bo wprowadzanie stanu klęski żywiołowej nie jest tym mechanizmem, który się powinno stosować w momencie, kiedy mamy funkcjonującą, chciałabym przypomnieć również słuchaczom, ustawę, która w 2008 roku została stworzona przez Koalicję, Platformę Obywatelską wtedy. Ustawę, która mówi o stanie epidemii. I właśnie na podstawie tej ustawy teraz funkcjonuje państwo i wszystkie procedury, wszystkie czynności, które są podejmowane, są one właśnie zgodnie z tą ustawą, a także ustawą, pod którą zagłosowało większość parlamentarzystów, czyli tak zwaną tarczą antykryzysową. I te dwie ustawy, czyli ustawa z 2008 roku o stanie epidemii oraz ustawa, pakiet ustaw wchodzących w skład tarczy antykryzysowej daje wszystkie możliwe mechanizmy do działania, aby państwo funkcjonowało sprawnie. Jedynym możliwym sposobem na zmianę terminu wyborów w tej nietypowej sytuacji, jaką jest pandemia na całym świecie koronawirusa, jest zmiana w konstytucji. Stąd też propozycja Jarosława Gowina, propozycja Porozumienia, aby te wybory właśnie przesunąć o 2 lata. Też w ostatnich dniach słyszeliśmy wypowiedzi pana ministra profesora Szumowskiego, ministra zdrowia, który powiedział jasno, że te wybory odbywające się w sposób taki, do którego jesteśmy wszyscy przyzwyczajeni, mogłyby się odbyć dopiero za 2 lata. Jeżeli nie ma zgody opozycji na wybory korespondencyjne, jeżeli nie ma zgody Prawa i Sprawiedliwości
sekund,
na wprowadzenie, to jest jedyne światełko, jest przyjęcie i najpierw podjęcie rozmów z Jarosławem Gowinem, a później właśnie zmiana konstytucji, wydłużenie kadencji prezydenta Andrzeja Dudy, którego uważamy za bardzo dobrego prezydenta. I dla nas jest to też wielkie ustępstwo, ponieważ gdyby pan prezydent wystartował, jego kadencja opiewałaby na 5 lat. Tutaj pan prezydent miałby skróconą kadencję, ale bylibyśmy bardziej bezpieczni jako społeczeństwo w czasie tej pandemii.
Poseł Beata Maciejewska, te argumenty, że które pojawiają się bardzo często, że wprowadzenie tego konstytucyjnego stanu epidemii czy klęski żywiołowej mogłoby spowodować roszczenia odszkodowawcze na przykład od ogromnych koncernów zagranicznych, które inwestują w Polsce, gdzie przepisy ustaw obowiązujących to jedno, ale drugą kwestią są na przykład umowy o ochronie inwestycji i to by mogło wywołać pewne roszczenia odszkodowawcze. Tego argumentu pani się nie obawia?
Panie redaktorze, ja się odniosę jeszcze też do innych rzeczy i my oczywiście, w odróżnieniu od pani poseł Sroki, która zresztą wstrzymała się w głosowaniu jako jedna bodajże z 2 osób w głosowaniu nad wyborami, które miałyby się korespondencyjnymi, które miałyby się odbyć w maju, powiedziała, że państwo z Porozumienia uważają, że pan Duda jest dobrym prezydentem i że należy mu przedłużyć tę kadencję. No, to jest argument po prostu zaskakujący. No, nie możemy tak mówić, dlatego że wiele osób uważa zupełnie inaczej. Jakby to, że jakiś polityk z jakiegoś ugrupowania uważa, że ten prezydent jest dobry i należy mu w związku z tym przedłużyć kadencję, bo należy do naszego obozu politycznego.
No raczej no w związku z pandemią, tak rozumiem tą sytuację.
Ale to jest jeden z argumentów, tak, że po prostu to jest dobry prezydent, to będziemy mu przedłużać kadencję. A gdyby był to prezydent, który nie byłby, no nie możemy tak wybiórczo traktować prawa. Po prostu. To nie może być tak, że to prawo jest dostosowywane do danej osoby. Tak nie może funkcjonować i tak posłowie nie mogą mówić.
Poseł Maciejewska, teraz poseł Sroka, proszę bardzo.
To uważa pani w takim razie, że wybiórczo potraktowanie i wprowadzenie stanu klęski żywiołowej jest jak najbardziej elementem, którym można przesuwać w dzisiejszych czasach wybory, tak?
Jeżeli to znaczy inne nie, ustawy, stan inne klęski żywiołowej...
Poseł Maciejewska odpowie teraz, tak? Ale pani poseł, ja mam dość dobrą pamięć. Zadałem pytanie o roszczenia odszkodowawcze na podstawie...
Właśnie proszę. O tym chcę mówić, bo proszę stan klęski żywiołowej trochę wynika jakby z tego sposobu, w jaki pani poseł mówi, jakoby stan klęski żywiołowej miał być wprowadzony tylko po to, żeby przesunąć wybory. Stan klęski żywiołowej, zgodnie z naszą oceną sytuacji, powinien być wprowadzony w Polsce. Po prostu. Uważamy, że to jest właśnie taki stan. I tu nie chodzi tylko i wyłącznie o wybory, ale także o to, co dzisiaj się dzieje w gospodarce. Jeśli mamy pandemię, która jest jednym z największych kryzysów zdrowotnych, jeśli chodzi o masowość,
ale też
a także
społecznych i gospodarczych,
o skutki gospodarcze, to po prostu to jest stan klęski żywiołowej, koniec, kropka. I ten stan umożliwia przesunięcie wyborów. Więc nie trzeba niczego zmieniać, nie trzeba zmieniać konstytucji, żeby ją dostosować do jednej osoby.
A odszkodowania dla korporacji? Pani wrażliwość lewicowa, czy tutaj panią nie boli, że na podstawie nie ustaw...
Uważam,
ja przepraszam, podkreślam, nie chodzi o ustawy, natomiast chodzi o umowy o ochronie inwestycji, które zawieramy w różnych sytuacjach z różnymi państwami, które mają różnego typu regulacje. Czy nie bawia się pani, że z jakiegokolwiek państwa zagraniczne koncerny przyjdą i powiedzą stan epidemii, stan klęski żywiołowej, zapłaćcie za zmianę warunków, w których funkcjonowaliśmy. To jest realny scenariusz, czy pani się go nie obawia?
To znaczy, ja uważam, że mamy dzisiaj sytuację, kiedy mamy bardzo dużo różnych niebezpieczeństw. I to, o czym pan redaktor teraz mówi, jest też oczywiście pewnym niebezpieczeństwem. Ale nie jesteśmy samotną wyspą na świecie. Wiadomo, jak wygląda sytuacja. Mamy umiejętności i negocjacyjne, i dyplomatyczne. Mamy też przedsiębiorców, bo przecież nie mówimy tylko o przedsiębiorcach zagranicznych, mówimy także o polskich przedsiębiorcach, panie redaktorze.
Oczywiście.
Mówimy o przedsiębiorcach, którzy musieli na przykład zamknąć swoje zakłady pracy, małe, duże, fryzjerów, kosmetyczki, hotelarzy, całą gastronomię i którzy no po prostu też moim zdaniem należałoby się odszkodowanie. Ja uważam, że ten stan wobec bardzo dużej części polskich przedsiębiorców, którym po prostu kazano zamknąć biznesy, byłby bardziej sprawiedliwy niż obecny. Bo
a pani poseł, a ja przepraszam, ja powiem coś, gdzie złamię zasadę równowagi, ale jeżeli mamy wypłacić polskiej fryzjerce odszkodowanie z tytułu zamknięcia biznesu, albo francuskiej, czy amerykańskiej, czy jakiejkolwiek korporacji odszkodowanie, wielkiej korporacji światowej, odszkodowanie za utrudnienia w ich działalności, to ja jestem za tym, żeby wypłacić polskiej fryzjerce, ale przepraszam, moje serce, mimo że jednak centrowe i liberalne, jeśli chodzi o gospodarkę, mówi nie, korporacji nie wypłacajmy. Przepraszam, może to jest nierównouprawnione, ale chyba logiczne w dzisiejszej sytuacji.
To znaczy, panie redaktorze, logiczne, no, to wszystko oczywiście ma dużo warstw. Ważne są kwestie prawne, ważne są kwestie umów międzynarodowych, ważne są kwestie też jakby w ogóle potraktowania. To też pamiętajmy o tym, że dane korporacje też prawdopodobnie będą miały różnego rodzaju wsparcie, więc nie będą parły w takim kierunku, moim zdaniem, żeby wyciągać pieniądze, gdzie tylko to jest możliwe. Chociaż ja oczywiście jestem z lewicy. Ja uważam, że przede wszystkim to, kogo należy wspierać, to są pracownicy, te osoby i te sfery, które mają najtrudniej dzisiaj. Ludzie zatrudnieni w organizacjach pozarządowych, ludzie zatrudnieni w kulturze na umowy zlecenie. To wszystko po prostu pokazuje, jak państwo opiera się na barkach bardzo często takiego no, z warstw, które funkcjonują
tak, pracowników
na co dzień
najemnych
w
bardzo często.
Warunkach.
Tak, dokładnie.
Tak.
I tu pytanie tak, proszę dokończyć oczywiście.
Jesteśmy za tym, żeby państwo jakby jak najmniej przeciążało barki tych osób i tych małych zakładów, które po prostu utrzymują się na co dzień ze swojej pracy, bo czymś innym jest zupełnie być właścicielem czy osobą, która jakby pracuje w wielkiej korporacji, a czym innym jest być fryzjerzem, który po prostu utrzymuje się na co dzień ze swojej pracy.
I nie ma nawet kapitału, dokładnie.
Tak.
Dobrze, pani poseł Magdalena Sroka, czy te przepisy, które mamy w tej chwili, odpowiadają na te wyzwania, o których mówi poseł Maciejewska, czy rzeczywiście można mówić, że czy tarcza antykryzysowa, czy te ustawy, które były przyjęte, ta tarcza finansowa, one w jakiś sposób odpowiadają na te oczekiwania, żeby bardziej chronić najmniejszy biznes, mikrofirmy i miejsca pracy, czy to wygląda inaczej?
Pandemia koronawirusa dotknie gospodarki nie tylko w Polsce, ale nie tylko w Europie, ale i na całym świecie. Tutaj zaburzone zostaną łańcuchy dostaw i wiele firm, ale także pracowników odczuje ten kryzys, z którym będziemy się mierzyć pewnie przez dosyć długi czas.
Te narzędzia, które mamy, będą ich chroniły?
Te narzędzia. Dokładnie tak. Oczywiście chciałoby się powiedzieć, że w 100% zostaną pokryte straty, natomiast nie chcę
chyba
nikogo oszukiwać. Tak się niestety nie stanie i poniesie konsekwencje i państwo, tak samo jak każdy obywatel. Ale chciałabym powiedzieć, że tarcza antykryzysowa już w drugiej odsłonie oraz tarcza finansowa to są te komponenty, które znajdują wśród przedsiębiorców odbiorców, tak? Nie tylko wśród przedsiębiorców, ale także wśród pracowników. Prawie 1 300 000 wniosków już zostało złożonych. Prawie 900 tysięcy osób zostanie zwolnionych ze składek ZUS. Ponad 200 tysięcy świadczeń, wniosków o świadczenia postojowe dla samozatrudnionych. ZUS do bodajże zeszłego tygodnia wypłacił ponad 170 milionów złotych właśnie na te świadczenia. Przyjętych zostało prawie 130 tysięcy wniosków od mikroprzedsiębiorców o pożyczki do 5 tysięcy złotych. Dodatkowo tarcza finansowa, która również opiewać będzie na 300 miliardów złotych, czyli 15% PKB. To są ogromne pieniądze, ogromne fundusze po to właśnie, żeby uchronić miejsca pracy, po to, aby właśnie i pani fryzjerka i osoba, która prowadzi firmę do 9 osób, ale także powyżej 9 osób, ponieważ ta rozszerzona tarcza antykryzysowa, tak zwana 2.0, również ma rozwiązania, które są
tak dla małych i średnich, nie tylko mikro, tak.
Tak. Dokładnie tak. Tarcza sama antykryzysowa to 10% PKB. Na szczęście finanse Polski i cała polityka finansowa w ostatnich latach była prowadzona w taki sposób, że daje ona możliwość tego, abyśmy zwiększyli, jeżeli chodzi o finanse, sektor zadłużenia. I tutaj, ponieważ ten dług był spłacany i do tej pory mieliśmy około 46% PKB, teraz możemy go zwiększyć i zwiększymy go właśnie na potrzeby tej tarczy. I tutaj różne badania mówią, ale do około 54-55%.
Bo przypomnijmy, tu tylko wpadnę słowo, my mamy ograniczenia konstytucyjne, więc takiej sytuacji jak we Włoszech czy we Francji nie możemy doprowadzić. Natomiast teraz ja poproszę poseł Maciejewską, już niestety zbliżamy się do końca naszej audycji. Natomiast wśród partii opozycyjnych, wśród ich sympatyków pojawia się taka koncepcja, żeby być może na przykład wobec spadających notowań Małgorzaty Kidawy-Błońskiej wystawić jednego kandydata na zasadzie wszystkie ręce na pokład przeciwko Andrzejowi Dudzie. No i mówi się, że zamiast Władysława Kosiniaka-Kamysza, Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, Szymona Hołowni jako trzech kandydatów mogłyby się skupić głosy na przykład na liderze PSL, który w ostatnich sondażach poszedł bardzo do góry. I proszę powiedzieć, z punktu widzenia lewicy, interesów politycznych lewicy, pani dopuszcza taką możliwość już w pierwszej rundzie głosowania, czy wolałaby pani, żeby Robert Biedroń niezależnie od innych ruchów wśród opozycji startował jako niezależny kandydat?
Wolałabym, żeby te wybory nie odbywały się teraz, bo jednak dostęp do tej kampanii jest bardzo nierówny. Te wszystkie przepisy prawne są tragiczne. W zasadzie na dzień dzisiejszy nie wiadomo, jak one, tak jak mówiłam, funkcjonują. Jest totalny chaos. Natomiast Robert Biedroń nie schodzi z pola walki. My zdajemy sobie sprawę, że to jest nierówna walka, że to jest sytuacja trudna, ale uważam, że każdy powinien walczyć. Także dzisiaj swój powrót, że tak powiem, na tę scenę walki politycznej o prezydenturę ogłosiła pani Kidawa-Błońska, która tutaj widać, że po prostu ta linia przyjęta przez panią Kidawę jest taka niejasna, rozedrgana, ale wszyscy inni kandydaci mówią o tym, że w tych wyborach, że jeśli trzeba będzie, to wystartują w tych wyborach i ja na dzień dzisiejszy, nie widzę powodu, dla jakiego Robert Biedroń miałby, uważam, że powinien walczyć i prowadzić kampanię.
No i na tym tą część naszej audycji musimy skończyć. Dziękuję serdecznie naszym gościom. Przypomnę, w Śniadaniu Polityków w Radiu Gdańsk gościły dzisiaj Magdalena Sroka, poseł Porozumienia, i poseł Beata Maciejewska z Lewicy. Ja dziękuję bardzo za uwagę. Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk.
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiamy.
Dziękuję, do widzenia.
Do widzenia.
Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.